Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Polkach, które zmieniły wizerunek kobiety. Po prostu pozwoliłem sobie zacytować tytuł książki, która leży przede mną, książki pani Joanny Puchalskiej, która jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry pani.
Dzień dobry Państwu.
Zapewne słuchacze konwersatorium pamiętają już nasze rozmowy na trochę inne, pokrewne tematy. Zawsze były one historyczno-kobiece, tak można powiedzieć. I w tym nurcie pozostajemy. Ale też kontekst naszej rozmowy, poza książką, która właśnie się niedawno ukazała i która jest pretekstem do naszej rozmowy, punktem wyjścia naszej rozmowy, to jest jeszcze ten kontekst cały czas, w którym tu w konwersatorium również pozostajemy. Jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Rozmawiamy o różnych ludziach niepodległości, różnych osobach, które także w tych latach starania o niepodległość, walki o niepodległość, o Polsce marzyły, pracowały dla niej czy walczyły. No i teraz mamy takiego bohatera zbiorowego z różnych pokoleń. Ten bohater tu występuje, właśnie owe Polki, które zmieniły wizerunek kobiety. W tytule są dwie dla mnie, jak na to patrzę, dynamiki. Pierwsze, mocne Polki. Tak? Jest to jakiś, rozumiem, reprezentacja 10 takich ważnych postaci, które same w sobie tej jakiejś zmiany dokonywały i przez to także przyczyniały się do jakiegoś przetwarzania, tak, świata dookoła. I z drugiej strony zmiana wizerunku kobiety, bo na okładce mamy panią bardzo tak, jakby powiedzieć, nowocześnie i bardzo dziarsko, sportowo wystrojoną. Rozumiem, że też gdzieś tu w tle tego całego tematu mamy dokonywane zmiany także w tym, jak kobietę się i Polkę tak postrzega, jak ona sama siebie rozumie, jak widzi swoje obowiązki, swoje sprawy. Śledzi pani te kwestie od dawien dawna, a tu w książce się to wszystko akurat nam złożyło.
Starałem się tak dobrać moje bohaterki, żeby pokazać, że właściwie w każdej epoce było możliwe takie wyjście poza szereg, ale bez łamania konwenansów i bez łamania zasad, w których przyszło żyć. Te moje kobiety, te moje Polki, to są trochę takie feministki przed feministkami, ale jak najbardziej dalekie od pojęcia feminizmu, które jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach, bo są to kobiety, które nie rywalizowały z mężczyznami, ale raczej ich zastępowały, kiedy takie nastąpiły okoliczności, albo z nimi współdziałały, ale właśnie na zasadzie takiej partnerskiej. Jak się okazuje, możliwe to było nawet w XVII wieku.
No tak, mamy tutaj Elżbietę z Lubomirskich-Sieniawską, którą pani nazwała żelazną damą.
Ja ją nazwałam żelazną damą, natomiast jej biografka, profesor Bożena Popiołek, nazwała ją królową bez korony. I oba tytuły są jak najbardziej słuszne. A dlaczego tak się dzieje, to bardzo zachęcam państwa do przeczytania, bo rzeczywiście pani ta była niesamowita.
Mamy tutaj cały szereg tych dam albo żelaznych, albo niekiedy o żelaznym poczuciu obowiązku w różnych dziedzinach. Wspomnieliśmy o pani z XVII wieku, potem mamy, no wymienimy, mamy Elżbietę Drużbacką, no to jest też niesamowita postać, mało dzisiaj może pamiętana, ale ciekawym, nawet gdy jednak wydaje się zbiory poezji z wieku XVIII, to Drużbacka, jeśli chodzi o polską poezję, jest nie do pominięcia, chociaż pewnie może nie weszła do wyobraźni szkolnej.
Natomiast życie miała równie barwne i ciekawe i też warto się o tym czegoś więcej dowiedzieć, bo wtedy wiadomo, skąd się brała tak dobra poezja i skąd się brały tak ciekawe kobiety.
Nagle przeskok, niezwykły sierżant księstwa wrocławskiego, Joanna Żubrowa. No cóż, każdy, kto się interesuje dziejami wojskowości i wojen polskich, gdzieś tam o Żubrowej słyszał, ale to też jakiś niewątpliwie przypadek zmiany wizerunku.
Mnie tutaj, ponieważ dużo na jej temat napisano, ja chciałam to zrobić troszeczkę inaczej niż to było do tej pory, więc położyłam główny nacisk na to, jak wielką krzywdę zrobił jej Wacław Gąsiorowski, który zrobił z niej jedną z bohaterek swojej powieści Huragan, ale przedstawił tam ją jako markietankę, podczas gdy
Niestety
ona była
z takim.
żołnierzem. Była regularnym, dosłużyła się stopnia sierżanta, więc to jest po prostu dwa zupełnie różne światy. I przy okazji taka refleksja, potęga literatury pięknej, która przebija rzeczywistość.
Nie tak, nie jeden, nie pierwszy, nie ostatni raz, ale chwała tym, którzy przywracają sprawiedliwość postaciom historycznym.
Jej się to na pewno należy, żeby znowu została sierżantem.
Mamy tu z kolei Ewę Felińską. Pięknie znowu jej życie podsumowane, życie twarde jak brylant. To jest postać warta uwagi od razu z dwóch różnych powodów, prawda? Bo interesujemy się niewątpliwie matkami ludzi wybitnych. Tutaj mamy matkę arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, świętego. To bardzo ciekawe, mamy korespondencje między nimi, więc dobrze poznać tę osobę, która jest po drugiej stronie w tej korespondencji. Trochę bardziej znamy zwykle świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ale to jest osoba warta zainteresowania jakby
również,
sama w
tak,
sobie.
Tak, również dla niej samej. Była to bardzo dobra pisarka. Poza tym była wielką patriotką. W jej życiu jest taka dziwna prawidłowość, która mnie uderzyła, że wszystko, co jej się przydarzyło, i dobre, i złe, ona potrafiła z tego wydobyć z dobra jeszcze większe dobro, a to zło na dobro obrócić. Jako przykład, zesłano ją na Syberię, a to zaowocowało wspaniałymi pamiętnikami, świetnymi opisami ludów syberyjskich, tamtejszych zwyczajów, pogody, realiów. I to była w tym czasie jedyna taka książka na rynku wydawniczym. Drugi przykład. Nawet zdradę małżeńską, bo tam z mężem były różne kłopoty w tym związku, nawet zdradę małżeńską potrafiła w jakiś sposób wykorzystać, bo później przetworzyła to w swojej powieści, ten wątek. Ale nie ma to absolutnie charakteru zemsty zdradzonej żony, tylko raczej taka próba zrozumienia tego, dlaczego tak się stało. I za to mam do niej naprawdę ogromny szacunek.
No cóż, mówi pani o tej umiejętności przetwarzania rzeczy smutnych i przykrych, także w jakiś materiał do ćwiczenia. Zresztą w tej książce pięknie ilustrowanej, to jest jedną z wartości tej książki, jest również i to, że ona zawiera mnóstwo bardzo pięknego materiału ilustracyjnego. Mamy bardzo dużo ciekawych zdjęć, pokazujących nie tylko zresztą same postacie, ale trochę poprzez te postacie, epokę, różne w tej epoce sytuacje. Rzuciło mi się w oczy zupełnie z innego rozdziału, taka karteczka, którą ktoś sobie wypisał z różnymi rzeczami, które musi ćwiczyć, i karteczka, na której na początku jest napisane, że niepowodzenie to nie jest droga do smutku, tylko właśnie droga do jakiegoś ćwiczenia, tak inaczej trochę to wyrażono, ale taki był tego sens. To jakaś jedna z mądrości życiowych, która towarzyszyła w większości chyba, jeśli nie wszystkim tym osobom, które pani wybrała do swojego wieloportretu. Idąc dalej, panią Konstancję Skirmund, mamy Emilię Szczaniecką. Emilia Szczaniecka, najdłuższa wojna pani Emilii, znowu nawiązanie i aluzja.
Do znakomitego serialu, który kilka lat temu, ładnych kilka lat temu pokazywała telewizja, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, pokazująca dzieje zaboru pruskiego i dzieje Wielkopolski. Muszę powiedzieć, że dla mnie, zajmującej się najczęściej Kresami i to wschodnimi ziemiami dawnej Rzeczpospolitej, to odkrycie tego bogactwa wielkiego dzieju, wielkiego księstwa poznańskiego i te niezwykłe historie, niezwykli ludzie i ich naprawdę godne podziwu postawy, to było dla mnie dużym odkryciem.
Inny trochę świat, zawsze trochę inny sposób reagowania, gospodarowania i
troszkę
tak dalej.
Tak,
inne
troszkę
kresy.
Inne temperamenty, trochę inne podejście do życia, większa praktyczność być może, ale też równie ciekawe i równie budujące.
Jeden z rozdziałów pani książki jest zatytułowany Obrazki świata, którego już nie ma. Mógłbym powiedzieć, w jakimś stopniu to jest tytuł, który opisuje większość tych spraw, o których tutaj jest mowa, poza tym wątkiem najgłębszym. To znaczy, no na pewno jest osobnym pytaniem, czy ten świat, który stanowią mocne, pełne swojej wartości Polki, to jest świat, którego już nie ma. Może tak nie, pewnie nie. Pewnie przesłanie pani książki jest tutaj inne, jest raczej zachętą do tego, żeby tę tradycję wzmagać i kontynuować. Mamy tutaj niezwykłe jeszcze postacie, tak już przebiegam, bo jest tutaj profesorowa Żółtowska.
Ta od tych obrazków świata brata, którego już nie ma.
Tak, właśnie ta od tych obrazków, ale mamy też Irenę Iłakowiczową i Wandę Boniszewską. To są świadkowie już tej strasznej epoki, kiedy przez Polskę przeszedł już nie tylko ciemny cień zaborów, ale po prostu walec zniszczenia przez totalitaryzmy. I te dwie panie, Irena Iłakowiczowa i Wanda Boniszewska, w bardzo rozmaity sposób, można powiedzieć, bardzo odmienny, bo jedna jest, to dużo mówić, jest agentką wywiadu, a druga stygmatyczką w sowieckim więzieniu. Obie przeszły przez więzienia, obie mają doświadczenie bardzo ciężkiego traktowania, śledztwa, udręk. Tak się ta książka kończy.
Myślę, że to są najbardziej poruszające te dwa rozdziały, dlatego że one w jakimś stopniu dotykają nas bezpośrednio. Pamięć tamtych czasów jest jeszcze wciąż żywa i wciąż są różne skutki tego, co się wtedy wydarzyło. Ciągle się z nimi borykamy i w sobie, i w takich życiowych realiach. Dlatego te są takie szczególnie trudne, powiedziałabym, czasami w odbiorze. Natomiast wracając jeszcze do tego, do tych obrazków świata, którego już nie ma, myślę, że gdyby nie takie kobiety jak te, które opisałam w tej książce, to nasz świat mógłby wyglądać teraz zupełnie inaczej.